skoro porozmawialiśmy o tych supermocach, to teraz trochę o zaburzeniach, które mogą się pojawiać w wyniku tej wysokiej wrażliwości.
Tak, ja chcę jeszcze do tych supermocy dodać te kompetencje intrapsychiczne, interpersonalne, bo to jest też większa zdolność. My badaliśmy takim testem uzdolnień wielorakich Gardnera młodzież i okazuje się, że młodzież wysoko wrażliwa ma wyższe kompetencje intrapsychiczne, lepiej rozumie siebie, a co za tym idzie, lepiej rozumie innych. I jest też bardziej kreatywna. A u chłopców się okazało, że myślenie analityczne jest na wyższym poziomie. Więc no, to jest ta dobra strona. Chciałam jeszcze podkreślić, żeby nie było...
Jeszcze do niej wrócimy na pewno. Ale teraz tak, o tej, tak. o ciężarze ten, też, który się może pojawić.
Tej mrocznej stronie. Tak, rzeczywiście tak jest. No to nie trudno sobie wyobrazić, że jak człowiek reaguje intensywniej, mocniej na różne bodźce, na różne rzeczy, to też na te trudne, niewspierające będzie reagował mocniej, co oznacza, że osoby wysoko wrażliwe mogą być w grupie ryzyka różnego rodzaju trudności natury psychologicznej. Czy to oznacza, że wrażliwość to czynnik etiologiczny w powstaniu zaburzeń? Nie.
Co to znaczy etiologiczne?
Że no, jak ktoś jest wysoko wrażliwy, to jest narażony na powstanie zaburzenia. Że to
z automatu.
Z automatu, tak, z natury. On już po prostu ma, nie wiem, tak jakby
tak
porównać
nie jest.
Tak nie jest. Jakby porównać do medycyny, że ma jakiś tam marker czegoś. Nie, to tak nie jest. Natomiast w niesprzyjających warunkach może tak być. No i z jakimi zaburzeniami najczęściej współwystępuje wrażliwość? No najczęściej współwystępuje z lękowymi, czyli i z zaburzeniami lękowymi, i z takim lękiem uogólnionym, czyli...
Lęk uogólniony, czyli taki, którego źródła nie jesteśmy w stanie wskazać?
Tak, trudno jest
niepokój
nam wskazać.
Po prostu.
Tak, taki niepokój,
gula
który
w brzuchu.
Rośnie. Tak, gula w gardle, w brzuchu, taki trochę jak śnieżna kula, że już w pewnym momencie nie wiadomo z czego się zaczęło, ale już po prostu jest strasznie i się nie chce wyjść gdzieś i się nie chce zrobić czegoś, bo człowiek czuje się no, bardzo źle ze sobą, nie? No właśnie, więc z różnego rodzaju lękami, tu już nie będziemy tam iść w te klasyfikacje chorób i zaburzeń, ale lęk jakby taka jedna grupa. Druga duża grupa, dobrze obadana, no to depresyjne jednak stany. Obniżenie nastroju, te dystymiczne takie nastroje, czyli że obniżony jeszcze nie depresja, ale no jest taka niechęć i dużo się tam w środku dzieje mrocznego. Taki pesymizm w myśleniu o teraźniejszości, o przeszłości, o przyszłości. No i zasadniczo no to takie wszystko to, co jest takie nieprzyjemne w depresji, tak, kiedy się tak strasznie upraszczając, no to nie chce. Tak. Człowiek nie ma siły, nie ma energii, nie potrafi poradzić sobie z takimi rzeczami, które są dnia codziennego wyzwaniami, codziennym funkcjonowaniem. I jedną z opisanych chorób, zaburzeń w kontekście wrażliwości jest aleksytymia. To jest takie zaburzenie nerwicowe, które polega na tym, że jest nam trudno rozróżnić, czy to, co się dzieje z naszym ciałem, no to jest chorobowe czy nie. Czyli na przykład czuję, że mnie kłuje w klatce piersiowej i na pewno mam zawał, tak? Albo przeczytałem tam kilka objawów, które mi się zgadzają z moimi, moje się od razu wydają bardziejsze i od razu już umieram. Więc no to też takie zaburzenie, które no osoby wysoko wrażliwe są bardziej podatne. Głównie z tego względu, że no intensywnie to ciało reaguje na emocje.
Ale to jest coś na skraju, nie wiem, hipochondrii, takiej sytuacji, w której po prostu non-stop szukamy jakichś chorób, czy to jest po prostu niemożność określenia, czy dyskomfort w ciele jest spowodowany przez psychikę, czy przez właśnie biologię.
Wszystkie te rzeczy, o których pan powiedział przed
wszystko
chwilą,
mają.
Tak.
Na bogato.
Na bogato. To znaczy jedne są przyczyną drugich albo równolegle występują. Czyli takie osoby jak czują, że coś się z nimi dzieje w ciele, to biegną do lekarza. Lekarz mówi, nic się nie dzieje. One wiedzą, że coś się dzieje, bo czują to. Mówi się, że tam ból psychosomatyczny, a boli jak prawdziwy, no bo boli jak prawdziwy. W związku z tym, no i się pojawia to takie podejrzenie. Może to hipochondria, coś wymyślasz, coś się dzieje. No No i teraz jak ja znowu sobie nie daję, nie pozwalam na to, żeby nazwać, że no to prawdziwe jest to, co ja czuję, tylko ktoś mi mówi, wymyślasz coś, nic się nie dzieje, wszystko jest po prostu w twojej głowie, w ogóle tutaj nic nie ma, no to tym bardziej pojawiają się kolejne emocje, czasami poczucia winy, czasami kolejnego lęku, niepokoju, czy na pewno, a może inni nie rozumieją tego, co się ze mną dzieje. Więc zaczyna się to od niemożności, to co powiedział pan jako pierwsze, niemożności rozróżnienia, czy to z ciała, czy to z głowy. No a potem to już idzie, nie? To są ludzie, którzy właśnie korzystają z różnego rodzaju usług, rehabilitacji, cierpią czasami na migreny, na ból przewlekły. Więc no tam się pojawia trochę takich rzeczy, które utrudniają, obniżają jakość życia, powodują bardzo duży dyskomfort, taki, że to życie jest gorsze.
Za chwilę porozmawiamy o życiu towarzyskim osób z wysoką wrażliwością, ale zanim to znowu jeszcze takie pytanie, bo staram się lepiej to zrozumieć. Czy jesteśmy w stanie tak zero-jedynkowo określić osoby, pan jest wysoko wrażliwy, pani nie jest? No właśnie, od kiedy, czy pułap jest jakiś, od kiedy się zaczyna ta wysoka wrażliwość i możemy powiedzieć, że ktoś jest, a ktoś nie jest? Jak to możemy zdiagnozować rzeczywiście i wpisać w kartę? Nie chorobowo.
Dobrze, taką diagnozę tak funkcjonalną, czyli taką identyfikację potencjału.
Tak.
No są dwa sposoby. Pierwszy mówi o tym, że są pewne aspekty, że jak tak mam, to najprawdopodobniej jestem osobą wysoko wrażliwą. Czyli zaczyna się od głębokości przetwarzania. Głębokość przetwarzania polega na tym, na ilości i szczegółowości odbieranych bodźców z otoczenia. Czyli czy to jest u mnie tak, że wpadło i wypadło, czy wpadło, zastanawiam się, wracam do tego, potem śni mi się, myślę o tym i dopiero. To oznacza, też czasami martwię się więcej, analizuję więcej, myślę o czymś więcej, przewiduję różnego rodzaju scenariusze. Czasem to się przejawia jako czarnowidztwo, tak? Czyli widzę potencjalne konsekwencje, ich prawdopodobieństwo wystąpienia jest niezwykle małe, natomiast u mnie już poszło, tak? Czyli jakby kulka poszła, już się toczy. To jest jedna rzecz, czyli tam o tej głębi przetwarzania Craig niejaki pisał, mówiąc właśnie o tym, że ta ilość i jakość bodźców, czyli szczegółowość tego, co my przyjmujemy i ilość szczegółów, czyli wchodzę, odnotowuję, że coś jest inaczej niż ostatnio, jak byłem w jakimś miejscu, nie, coś przestawione zostało albo ktoś inaczej wygląda. Nie wiem, o co chodzi, ale może włosy zmienił, może coś tam, czyli odnotowuję szczegóły. Druga rzecz, która jest niejako konsekwencją pierwszej, to jest emocjonalna reaktywność. Czyli krótszy mam zapłon do powstawania emocji, tych emocji jest więcej, dłużej je w sobie noszę i mam większą trudność z wyrażaniem, no bo jest już ich dużo. Czyli jak nazbierałem dużo, no to emocje jak balon, nie ma tak, że tam po troszeczku, tylko jak już dużo, no to potem wybuchają. No chyba, że nad tym pracuję, to może być inaczej. Natomiast ta reaktywność emocjonalna, czyli i współodczuwanie, i zauważam emocje innych, i trudno jest mi, jak ktoś jest zły, niezadowolony, albo jak jest na mnie zły i niezadowolony, albo od razu chcę komuś ulżyć w jego dyskomforcie, bo widzę jego dyskomfort, czuję niemalże prawdziwie jego dyskomfort i chcę coś z tym zrobić. Dopóki człowiek się nie nauczy, że to nie moje, no to tak jest przez jakiś czas, że próbuje coś z tym zrobić. To są dzieci, które z jednej strony no, chcą jakoś pocieszyć tam mamusię, tatusia, żeby nie byli smutni, a z drugiej strony mogą robić coś najbardziej spektakularnie głupiego, żeby rodzic już się wydarł i żeby już było po emocjach, tak? Czyli starają się na swoje sposoby znaleźć.
Zdetonować.
Tak jest, zdetonować. Dokładnie. Więc no, mamy to, czyli w tych emocjach, w tej reaktywności emocjonalnej. I Aronowa mówi, że to nie jest tylko reaktywność emocjonalna, zresztą u nas Dąbrowski też o tym tak pisał. To jest też empatia, czyli zdolność do dostrzegania, analizowania cudzego, postawienia się w cudzej sytuacji. Natomiast my w badaniach dzieci zauważamy raczej taką syntonię czy współodczuwanie niż empatię, bo empatia ma w sobie taki czynnik poznawczy, czyli ja wiem, że to nie moje. Ja z empatii mogę korzystać z umiejętności, bo ma w sobie ten poznawczy komponent, wiem, że to nie jest moje. A u tych młodszych dzieci, one nie wiedzą, że to nie jest ich, bo one też się tak źle czują, jak ta osoba, która się aktualnie źle czuje. Więc mówimy tu o współodczuwaniu, a wiemy, że człowiek współczuciem potrafi się bardziej męczyć niż własną krzywdą czy cierpieniem. Więc no to jest to obciążające, tak? No i ta sfera emocjonalna jest największym wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. Czemu? No bo nie lubią, jak dzieci płaczą, albo jak się martwią, albo jak są smutne, albo jak są, no w ogóle jakoś tak emocje poza skalą. Zazwyczaj dlatego, że dorośli sami są w swoich emocjach. Jak jeszcze przyjdzie dziecko i ma tyle emocji, to już się nie mieszczą te dodatkowe, już jest po kokardkę. Więc trudniej jest im wtedy pomóc poradzić sobie z emocjami. Ale tu już zeszliśmy na drugi to. Czyli te dwie kluczowe, czyli i głębokość przetwarzania, zastanawiania się, myślenia i te emocje, które temu towarzyszą, to mówi się, to interakcja tych dwóch stoi jakby najważniejsza jest.
I daje plus i mogę powiedzieć, że to jest osoba wysoko wrażliwa.
No właśnie nie, bo to by wystarczało też czasami dla różnego rodzaju trudności czy zaburzeń do diagnostyki.
Natomiast to co robię dalej?
No dalej zastanawiam się, czy taka osoba ma wyczulenie na subtelne bodźce. Potem będziemy mówić o tym niskim progu pobudzenia w przypadku narzędzi, które mierzą tą wrażliwość, ale tutaj chodzi o to, czy ta wyczulenie na subtelności, na niuanse, na delikatności, czyli czy ja usłyszę śpiew ptaków, czy ma dla mnie znaczenie, w jakiej filiżance piję herbatę, kawę, czy jak mam podkładkę taką swoją, ładniejszą, brzydszą, to jestem w stanie na niej zjeść, czy nie, czy mam swój ulubiony talerzyk. Trochę upraszczam, no ale istota jest taka, żeby zauważyć w tym takie rzeczy, no właśnie, które wiążą się z delikatnościami, subtelnościami. Takie, że ja, nie wiem, w filmie zauważam przelotne spojrzenie aktorów, albo zatrzymuje mnie scena, bo człowiek zrobił taką minę wielu emocji i zagrał coś doskonale. Albo jest jakaś ścieżka dźwiękowa, albo w ogóle jakaś muzyka, albo wiem, że jakiejś muzyki nie słucham, bo mnie tak porusza, aż nieprzyjemnie mi się wtedy robi. To było to zalecenie, nie? Kilka lat temu, żeby tam wszystkim maluchom puszczać muzykę poważną, ważną, która jest, że rozwija mózg, no ale też jest niezwykle poruszająca i uderza w takie, że część tych dzieci płakała. Płakała prawdopodobnie ze wzruszenia, no ale małe dziecko nie wie, że ono jest wzruszone. Płacze, bo płacze. Więc no to jest to, czy ta moja wrażliwość na delikatności, na subtelności, na niuanse, na takie rzeczy około sztuki, relacji, takie rzeczy, których nie wychwytują i nie mówi się czasami o tak zwanej intuicji, że to są takie drobne rzeczy wyłapane, połączone, widzę, że coś się dzieje i tak dalej. I ostatnia to jest skłonność do przestymulowania, czyli przebodźcowania. Czyli męczę się szybciej niż inni, męczą mnie na przykład relacje szybciej niż innych. Te tak zwane small talki, takie nic nie wnoszące rozmowy. Czy wracam z pracy i czekam, żeby nikogo nie spotkać, bo jestem przeładowany, tak, że już kolejna rozmowa o niczym byłaby dla mnie bardzo obciążająca. Czy ja znam siebie w ten sposób, że niektóre rzeczy mnie przytłaczają, przeciążają, męczą, że muszę jakby w niektórych sytuacjach siłą się podnosić, żeby dać radę, ale a innych to tak nie męczy, nie?
Czyli to są festyn. Te cztery rzeczy na czekliście, które zaznaczamy i mamy określoną osobę, tak jest wysoka wrażliwa.
Zakładamy, że tak. Natomiast u dorosłych jest znacznie trudniej niż u dzieci, bo dorośli sobie wykształcili różne sposoby adaptowania się. Czyli chłopiec, który był wrażliwy i wzruszał się różnymi rzeczami. Jak usłyszał...
Oduczył się już tego.
Tak. Jak usłyszał 100 razy, nie bądź jak baba, albo przestań beczeć, albo nic z ciebie nie będzie, albo chłopaki tak nie robią, nie płaczą i tak dalej, to jest spora szansa, że w tych
badaniach nie wyjdzie to.
Nie wyjdzie, bo on już, jak go pytamy, czy masz złożone życie wewnętrzne, to mówi nie, ja tutaj jestem ubrany...
Tak, w pewny siebie.
jestem ubrany w stalowy pancerz i w ogóle tak idę przez życie. I znalazłam sobie taką strategię, żeby ludzie się do mnie za bardzo nie zbliżali, bo jak się do mnie za bardzo zbliżą, to już zauważyłem, że mnie to boli. Nie wchodzę w jakieś głębokie związki, relacje, bo by to dotknęło jakiejś mojej miękkiej części, z którą ja się nie umiem obchodzić.
Czyli tak naprawdę nie oszuka badania, tak, ale można powiedzieć, że pozbawił się w jakiś sposób tej wysokiej wrażliwości, tak?
On się nie pozbawił wysokiej wrażliwości, ale zaadoptował do warunków. Czyli taką pozą, sposobem zachowania, strategią, którą przyjął na życie, może nie sprawiać wrażenia osoby, która jest wrażliwa.
Stracił tę cechę?
Nie. Dalej ją ma i pewnie się z nią męczy, bo nie widzi w niej potencjału.
Ale wytresował się.
Wytresował się. Może być tak, że tymi rzeczami, które robi w ciągu dnia i są dla niego obciążające, wieczorem łagodzi to alkoholem. Albo może być tak, że wchodzi w liczne relacje interpersonalne po to, żeby jakoś z emocjami sobie poradzić.
No dobrze. Wracam do tego wątku życia towarzyskiego. No bo tak, no jeżeli taka osoba no trochę już rozeznała, że łatwo się przebodźcowuje, że długie rozmowy, że rozmowy z wieloma osobami ją męczą,
tak,
to pewnie to są osoby najczęściej, które nie lubią utrzymywać kontaktów towarzyskich.
No i to jest ciekawy wątek, ciekawe zagadnienie, bo to nie ma tak, że wszyscy wysoko wrażliwi to są introwertycy, czyli rozbudowane życie wewnętrzne, energię pozyskują ze środka, bodźce z otoczenia męczą i tak dalej. Część osób wysoko wrażliwych to są ekstrawertycy, czyli pragną tego kontaktu, z relacji towarzyskich pozyskują energię, chcą tej energii szukać na zewnątrz. Natomiast wiedzą, już się nauczyły o sobie, że są bardziej zmęczone tym. No i teraz co wybrać? Czy iść w to, co mnie ciągnie, bo chcę do ludzi, czy wybrać to, i teraz ta modna strefa komfortu, nie wychodzić spoza swojej strefy komfortu, bo wiem, że mnie będą męczyć niektóre rzeczy. No to jest potem do wyważenia. Do
tak się uśmiecham,
wybrania,
że dla takich osób to idealna sytuacja to taki speed dating. 5 minut rozmowy, prawda?
Nie, myślę sobie, że właśnie w drugą stronę.
Że przeładowanie. Ale gdyby była jedna taka randka może.
Jedna tak.
Tak? Czyli 5 minut tak naprawdę dla takiej osoby po prostu pójść na 10-minutową kawę.
Ale
do
z drugiej strony, jakie wartościowe i budujące są relacje. To są osoby, które zazwyczaj przez całe życie mają swoich przyjaciół, swoich ludzi. Jak już ich znajdą, to ich nie tracą. To są osoby, które w gronie przyjaciół mają osoby, z którymi nadają jakby na tych samych falach. Mają te relacje głębsze, mogą przy nich milczeć. To inaczej, to męczące są relacje, w których trzeba cały czas ją podtrzymywać. Jak już ona jest, to wtedy w to podtrzymywanie nie trzeba wkładać aż tyle energii. Czyli ja potrzebuję kogoś, kto mnie zna i rozumie, że ja czasem potrzebuję pomilczeć i to nie ma nic wspólnego z tą drugą osobą. Kogoś, kto mnie pozna, chyba w Blue Valentines było takie stwierdzenie, że o co chodzi z tą miłością i że tam było takie stwierdzenie, że to jest bycie zainteresowanym drugą osobą jako człowiekiem. To jest ta najpiękniejsza, głęboka istota relacji interpersonalnych, że ktoś jest mną zainteresowany jako człowiekiem, nie ocenia mnie. Pozwala mi być sobą, pozwala mi stosować te swoje żarty na granicy poprawności, czasem złośliwe, czasem ulewające się jakąś taką ironią czy sarkazmem. I że ktoś to rozumie, rozumie, że niektóre rzeczy nie muszą zostać wypowiedziane, żebyśmy wiedzieli, że to dobrze się dzieje.
Porozmawiajmy teraz trochę o tym, jak osoby wysoko wrażliwe, te, które na przykład zdiagnozowały się właśnie w ten sposób, mogą uczynić swoje życie bardziej komfortowym. Mówiliśmy trochę, wspominaliśmy o tym, kiedy mówiliśmy o pracy zawodowej,
tak,
że to jest osoba, która wspaniale będzie pracowała, będzie analizowała, no i będzie musiała uruchomić wszystkie procesory swojego komputera, swojego mózgu naraz, ale tak, powinna popracować i zrobić sobie przerwę, żeby tak, te procesory schłodzić i żeby później znowu pracować nie jak przeciętny Kowalski na 100%, tak, ale na te 500%, tylko krócej. No dobrze, to co może zrobić osoba, żeby wysoko wrażliwa, żeby wysoko funkcjonowała, żeby dobrze funkcjonowała? Powinna właśnie często odpoczywać od bodźców?
Tak, my tu w ogóle proponujemy takie podejście z psychologii pozytywnej, w której swoje cechy, takie, które najbardziej czynią mnie tym, kim ja jestem, uznać jako zasoby sygnaturowe, jako zalety sygnaturowe. Zaraz wyjaśnię, o co tu chodzi. W psychologii pozytywnej mówi się, że są takie cechy, które są najbliższe człowiekowi. On taki jest po prostu. Jak my przyjmiemy je jako nasze zalety sygnaturowe i zaczniemy z nich często korzystać, to nasze życie jest lepszej jakości. Czyli
coś, co jest naszym core, coś, co jest naszym po prostu kręgosłupem. Tak. Na przykład to, że jesteśmy, nie wiem, solidarni, jacyś pomocni i wtedy na przykład idziemy w kierunku takiej pracy, tak?
Tak, na przykład wtedy korzystamy z tych wszystkich możliwości, jakie daje na przykład wolontariat, jakie dają takie zrzeszenia, stowarzyszenia i tak dalej. Że ja jakbym siebie realizował. I my proponujemy w tym podejściu, żeby wrażliwość potraktować jako zaletę sygnaturową.
Jako fundamentalną cechę?
Tak, swoją, tak. Że ona w dużej mierze wyznacza to, kim ja jestem. I teraz nauczyć się z niej korzystać na co dzień. Czyli im ja częściej będę z tego korzystać na co dzień, tym większa szansa, że będę miał z tego satysfakcję. Bo z drugiej strony, ja mogę na przykład pracuję, satysfakcję czerpię z tego, że jestem taki upracowany, no i odpoczywam. Jak odpoczywam, no to nie pracuję. Czyli w związku z moją wrażliwością czuję poczucie winy, wyrzuty sumienia.
Krótko mówiąc, bo rzeczywiście też o tym się, nad tym myślałem, że skoro osoba wysoko wrażliwa tak może dużo przetwarzać procesów, to można byłoby łatwo pójść w pracoholizm, wtedy być cały czas zajętym i mógłby być ten spokój. Ale mówi pani doktor, że kiedyś przyjdzie ten czas odpoczynku, a wtedy będzie słabo.
Tak, i on często nie przychodzi jako wizja odpoczynku, tylko on przychodzi jako choroba, jako upadnięcie na twarz, jako już takie zmęczenie, że po prostu muszę odpocząć. Czyli jakby parę kroków dalej niż powinno. Czyli no, jak my zaczynamy traktować coś jako zaletę sygnaturową, to trzeba się o niej nauczyć, tak? Trzeba się o niej dowiedzieć. Nie da się używać, no już to brzydko mówię, czegoś nie znając jego funkcjonowania, budowy i tak dalej. Czyli o wrażliwości wiemy, że przeładowanie może nastąpić stosunkowo szybko, że zrywy są ekstra, ekscytujące są nowe zadania, nowe rzeczy. Natomiast jak ja ich biorę za dużo, to potem przyjdzie taki moment, że one mnie zawalą. Czyli przyjdzie czas, wszystkie zbiorą mi się deadline'y i już wtedy będzie ciężko, będzie przestymulowanie, przeładowanie i tak dalej. Że jak ja wiem o sobie, że tak mam, to muszę, podobnie jak pracę, planować odpoczynek. Czyli wiedzieć, czym dla mnie jest odpoczynek. Może się okazać, że wakacje, jakiś rodzaj urlopu wcale nie jest dla mnie odpoczynkiem, bo wiąże się z dużym ciśnieniem pod tytułem zorganizować to, dojechać, pobyć tam potem szczęśliwym z bliskimi, wrócić. I człowiek wraca dwa razy tak bardzo zmęczony, jak był. Więc może zamiast jechać na 7 dni urlopu, to wziąć jeszcze 2 i w te 2 odpoczywać po urlopie. Ja wiem, jak to brzmi, natomiast no, jak my wiemy o sobie, jak mamy, to wtedy możemy najlepiej sobą zarządzać, czyli najbardziej być sobą i cieszyć się ze swojego życia, które no, nie jest stosunkowo aż tak bardzo długie, zwłaszcza te takie efektywne momenty, w których my jakby mamy mnóstwo siły, bo wtedy się orientujemy na spłacanie jakichś kredytów i tak dalej, to w perspektywie całego życia to ten czas nie jest strasznie długi. Natomiast no, my możemy wyrządzić sobie takie szkody, które się przeniosą na ten długi czas. Więc takie planowanie pod tytułem, z kim ja lubię spędzać czas, jak ja go lubię spędzać, co mi daje najwięcej energii, co ładuje moje baterie. Dowiedzenie się o sobie jak najwięcej, a nie takie od jednej choroby do drugiej choroby odpoczywanie. To często są osoby, które mówią, o, to jest sezon dla mnie na chorowanie, tak? Bo na przykład coś się skończyło albo po świętach, albo się spinają na jakiś czas, jest jakiś projekt do domknięcia, a potem na przykład łapią ich przeziębienia i tak dalej. Bo nie dają sobie odpocząć. To są osoby, które często jak siebie tak mówiąc brzydko cisną, to kładą się do łóżka i wtedy jakby jak zalewa ich ilość myśli zadaniowych, to jeszcze do zrobienia, to jeszcze do... I zamykają oczy i wchodzą niby w ten stan spania, a przypominają im się kolejne rzeczy do zrobienia. I wtedy pojawiają się problemy ze snem i tak dalej. Ludzie się tam dodatkowo stymulują jakimiś lekami czy uspokajaczami po to, żeby móc się dobrze wyspać, tak? Więc wiedza o sobie, że ja tak mam, że myślę więcej, analizuję więcej, zastanawiam się więcej, potem te emocje mnie tam przytłaczają, dużo się dzieje, może nam pomagać lepiej pracować ze sobą, lepiej być sobą, nie odcinać się. Pewnie, że będą takie momenty, że trzeba coś zrobić, zacisnąć zęby i tak dalej. Ale skoro ja wiem, że takie są momenty, to ja potem mogę lepiej zaplanować czas na to, żeby trochę zwolnić.
Rozmawiamy o osobach wysokowrażliwych, no i państwo myślę, że będą coraz częściej też słyszeli o tym temacie, chociażby dlatego, że Lublin jest ważnym ośrodkiem badania właśnie tej cechy. Powiedzmy teraz trochę o tym międzynarodowym projekcie, w ramach którego badacie właśnie osoby wysokowrażliwe. Co już za nami, co przed nami? No, za nami na przykład badanie jakościowe literatury, dzięki którym pani doktor tak wiele też wie na ten temat tak i jest, może się dzielić tą wiedzą z państwem. Powstał już podręcznik dla studentów psychologii, którzy chcieliby ten aspekt także badać.
Tak jest. I nie tylko psychologii, bo zdecydowaliśmy w pewnym momencie, że wielu przyszłych specjalistów warto, żeby wiedzieli o CESZE, tak? Czyli mamy dla przyszłych pielęgniarek, pielęgniarzy, dla przyszłych...
Ale to jest jeden, czy one są zróżnicowane?
One wchodzą w drugi stopień kształcenia, czyli to są studia magisterskie lub w przypadku psychologii jest to po trzecim roku studiów, kiedy student ma już podstawy z emocji motywacji, kiedy ma już podstawy z psychologii osobowości, rozumie te rzeczy i w zależności od kierunku różnie zgłębiona będzie ta wiedza, tak? Dla studentów psychologii punkt ciężkości będzie szedł bardziej i w te biologiczne podstawy zachowania, natomiast dla studentów zarządzania będzie to bardziej nastawione na zachowanie i interakcje człowiek-organizacja. Więc my staramy się przygotować tą wiedzę w kategoriach rzetelna i niezmieniająca się, bo badań jest ciągle bardzo dużo, tak? Jeden przegląd to jest około 800 artykułów, czyli my wiemy, że o tym się pisze, też tak jak różne są mody na różne zagadnienia, to jedni chcą zobaczyć, o co tutaj chodzi, robią proste, bardziej skomplikowane badania pokazujące współwystępowanie cechy z czymś innym. Tak samo jak próbowano wyjaśnić, że no to nie jest nic nowego ta wrażliwość, że przecież już mamy neurotyzm, a tu się okazało w badaniach między innymi osobowości, że najlepiej wrażliwość wyjaśnia nie tylko neurotyzm jako cecha, ale też otwartość na doświadczenia. Czyli nam neurotyzm się kojarzy, no człowiek nie chce się kontaktować ze źródłem bodźca, którego stresuje, a tu jest otwartość na doświadczenia. Czyli no to jest takie no w moim odczuciu niezwykłe, bo wydaje się, że łączy dwie sprzeczności. Czyli mamy dziecko, które nie chce czegoś próbować, bo się boi, a z drugiej strony ciągnie go niezwykle do tego, bo bardzo by chciało spróbować. I po iluś razach ono spróbuje. Czyli to nie jest prosty lęk. Ja nie chcę kontaktować się ze źródłem lęku, tylko ja chcę się kontaktować ze źródłem lęku, tylko dalej czuję lęk. Więc no, nauczenie się tego, o co tak serio chodzi z tą wrażliwością. Czyli my postanowiliśmy to zrobić w takich pięciu rozdziałach. Pierwszy dotyczący w ogóle takich teoretycznych podstaw, czyli jakie mamy teorie, koncepcje wyjaśniające nam zróżnicowaną wrażliwość człowieka. Między innymi taką, która mówi, że ten stres prenatalny też może modulować naszą wrażliwość na życie. Czyli jak byliśmy w okresie przed urodzeniem, tak? Czyli kiedy jeszcze dziecko jest z matką, to ten stres też może mieć znaczenie. Więc te podstawy teoretyczne. Drugi dotyczący pomiaru, czyli jakie my mamy skale, narzędzia, kto je może stosować, jak w łatwy sposób przesiewowo sprawdzić, ile mamy na przykład w klasie osób wysokowrażliwych, grupie jakiejś społecznej i tak dalej. Trzeci dotyczący profilaktyki, czyli tego, w jaki sposób przeciwdziałać potencjalnie możliwym do wystąpienia problemom. Czwarty o pomocy, wsparciu, które z tych metod, które dotychczas mamy, te takie właśnie zorientowane na uważność, czy zorientowane na tą interwencję w oparciu o temperament, są najbardziej skuteczne w przypadku osób wysoko wrażliwych. No i że oczywiście to nie chodzi o to, żeby z takiej klasy szkolnej czy grupy przedszkolnej zabrać wysoko wrażliwe dziecko, zrobić mu coś, żeby przestało być wrażliwe i oddać, żeby było takie samo jak wszystkie inne, tylko pracuje się z całą klasą, z całą grupą, zwracając uwagę, jak my różni jesteśmy. I że to jest właśnie fajne, wrażenie, że jednemu jest ciepło teraz, a innemu zimno, a jeden to się potrzebuje rozebrać, a jeden ubrać, a jeden nie lubi, jak mu słoneczko świeci w oczy, a drugi lubi, a jeden lubi zabawy stoliczkowe, że się coś rysuje, a drugi śmiga po całej sali. Że my jesteśmy po prostu różni i że to buduje to środowisko włączające, pokazujące, nie ma lepiej, gorzej. Są niektóre warunki, w których ty się będziesz lepiej albo gorzej czuł, ale w dużej mierze to zależy od tego, jak ty się do nich zaadoptujesz, przystosujesz. Czy my nie proponujemy tam produkowania, przygotowywania szklarni dla dzieci wysokowrażliwych, tak? Tylko mówimy, być może nie wszystkie metody, które wydają się być skuteczne dla 80%, jak te karne jeżyki i stoperki, będą skuteczne dla 20%. I teraz, jak my stwierdzimy potwierdzone z 80% skutecznością, to w przypadku ludzi, co z tymi 20%?
Jak bardzo ważny jest ten podręcznik? To jest pierwszy taki podręcznik w Polsce, pierwszy taki podręcznik w Europie, czy pierwszy taki podręcznik na świecie?
Zakładamy, że jest to pierwszy taki podręcznik na świecie, ponieważ moduł dotyczący wysokiej wrażliwości jest pierwszy na świecie. Były już wykłady, jest kilka ośrodków, trzy takie główne na świecie, które zajmują się wrażliwością.
Jakie?
Jeden w Stanach Zjednoczonych, Utah, drugi w Anglii, to jest Queen Mary University of London, tam głównie, i trzeci, który w Stanach Zjednoczonych, w Stony Brook. Więc oni jakby od wielu, wielu lat się tym zajmują. Chcę powiedzieć, że my jako zespół międzynarodowy jesteśmy jedynym na świecie, który zajmuje się tym zagadnieniem na taką skalę, bo my zaczęliśmy od badań dzieci, czyli tam kilka lat temu rozpoczęliśmy taki projekt Emotion, który dotyczył modelu wsparcia dla dzieci wysokowrażliwych, właśnie takich tłumaczących, że no ta wrażliwość to nie jest, że się dziecku w głowie bo przewracało, tylko tak właśnie jest w związku z budową układu nerwowego. Potem rozpoczęliśmy ten projekt, który związany jest właśnie wprowadzeniem tej wiedzy, rzetelnej wiedzy, sprawdzonej na poziom uniwersytecki, tak żeby przyszli lekarze, przyszli pielęgniarze, pielęgniarki, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy wiedzieli o wrażliwości, nie traktowali tego jako wymysłu czy kolejnej mody czy fanaberii. Potem zaczęliśmy ten projekt dotyczący funkcjonowania osób wysokowrażliwych na rynku pracy. I to też inspiracja szła od badania dzieci, ponieważ okazywało się, że część tych dzieci żyje poniżej własnych możliwości, poniżej swojego potencjału, co by oznaczało, że one potem nie podejmują wyzwań związanych, bo myślą, ja jestem słaby, ja jestem cienki, ja się nie nadaję do takiego świata, w którym trzeba się rozpychać łokciami. Dlatego też podjęliśmy to zagadnienie pracy zawodowej na miarę możliwości, na miarę kompetencji, tak, a nie życia poniżej własnych możliwości, kompetencji, tylko po to, żeby tam się nie stresować albo nie wychodzić poza tą strefę komfortu.
Będziemy na pewno jeszcze do tych badań powracali. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, która właśnie specjalizuje się w tematyce wysokiej wrażliwości, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.